Najważniejszy nie jest skład koalicji rządowej, a to, czy jest ona w stanie przyjmować reformy i ustawy ważne dla przyszłości Polski i Polaków, powiedział poseł Kacper Płażyński. Takie, jak wskazał polityk PiSu, będą między innymi projekty podatkowe zawarte w Polskim Ładzie. Pytania o przyszłość Zjednoczonej Prawicy pojawiają się po dymisji Jarosława Gowina oraz decyzji o opuszczeniu koalicji rządowej oraz klubu PiSu przez Porozumienie. Poseł Kacper Płażyński w rozmowie z naszym reporterem podkreślił, że kluczowe głosowanie będące sprawdzianem dla większości rządowej w Sejmie będą ustawy przyjmowane we wrześniu. Kacper Płażyński wyjaśnił, że wówczas Zjednoczona Prawica będzie wprowadzać zmiany zawarte w Polskim Ładzie. Wśród nich, jak podkreślił, ważne będą propozycje, które w pewnym sensie mają zrewolucjonizować podejście do kwestii podatków.
Czy rzeczywiście ma być tak, że ci, którzy najmniej zarabiają, tak naprawdę procentowo najwięcej dokładają się ze swoich pensji? Czy powinno być to odwrócone, że ci, którzy najwięcej w Polsce zarabiają, tych kilka procent Polaków, czy to oni powinni jednak tą składkę mieć nieco podwyższoną? Ale to też są inwestycje, to są kwestie zwolnienia od podatków, to jest kwestia wyrównywania szans, bo od tego jesteśmy, czy takie są sztandarowe idee, które zawsze przyświecały Prawo i Sprawiedliwość. Przełom będzie, jak przyjmiemy te ustawy. A czy jest większość, to się okaże przy głosowaniach. We wrześniu będziemy już wprowadzać te zmiany Polskiego Ładu. Wtedy będą te kluczowe głosowania, wtedy się dowiemy. Ja jestem optymistą.
Krytyka projektów podatkowych Polskiego Ładu, a także spowolnienie tempa działań nad innymi projektami tego programu stały się powodem wtorkowej decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o dymisji Jarosława Gowina. Wniosek przyjął już prezydent Andrzej Duda i odwołał Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Sejmowa Komisja Kultury poparła poprawki do noweli ustawy medialnej. Jednocześnie odrzucono wniosek zgłoszony przez kluby opozycyjne o odrzucenie ustawy w całości. Głosowanie na sali plenarnej nad całością projektu powinno odbyć się już wkrótce.
W czasie drugiego czytania do noweli zgłoszone zostały poprawki. Zasadniczym celem poprawek przyjętych przez Komisję Kultury jest wydłużenie okresu wejścia w życie nowych regulacji tak, aby media mogły dostosować się do nowego prawa. Przypomnijmy, że nowela zakłada zakaz przyznawania koncesji na nadawanie w Polsce mediom z kapitałem ulokowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wdrożenie przepisów oznacza, że nie zostanie przedłużona koncesja dla stacji TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Zdaniem opozycji, a także części liberalnego środowiska medialnego, to uderzenie w wolność słowa i kneblowanie mediów. Poseł PiS Marek Suski, prezentując w Sejmie stanowisko klubu, podkreślał, że Polska, podobnie jak inne kraje, ma prawo do ochrony rynku medialnego, który jest narażony na wrogie wpływy.
W Unii Europejskiej, w większości krajów demokratycznych na świecie, rynek medialny jest rynkiem regulowanym. W Niemczech, we Francji i w wielu innych krajach przepisy w tej materii są jeszcze bardziej surowe niż te, które obowiązują w Polsce. W tych krajach nikt rządom naszych przyjaciół z Unii Europejskiej nie zarzuca braku wolności słowa, niedemokratycznych przepisów. Wszystkie kraje bronią swój rynek medialny od nadmiernego udziału kapitału z zewnątrz, ponieważ rynek medialny jest bardzo ważnym warunkiem właśnie wolności słowa, dostępu do informacji obywateli, a nie możliwością manipulowania opinią publiczną.
Zgodnie z propozycją Kukiz15 zapisaną w noweli, mediów prywatnych, które nie uzyskają w wyniku przepisów koncesji, nie będą mogły przejąć spółki Skarbu Państwa oraz spółki zależne. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oddał hołd Polakom pomordowanym przez sowieckie NKWD w ramach tzw. Operacji Polskiej. Uroczystości odbyły się dziś w Warszawie przed pomnikiem poległym i pomordowanym w stolicy. W trakcie ceremonii m.in. modlono się w intencji ofiar ludobójstwa. Tzw. Operacja Polska została przeprowadzona w latach 1937-38. W jej wyniku mogło zginąć nawet 130 tysięcy naszych rodaków, przypomina historyk profesor Wojciech Polak. Masowych egzekucji dokonano na byłych terenach Rzeczypospolitej przyłączonych w 1921 roku na mocy traktatu ryskiego do Związku Sowieckiego.
Pod koniec lat 30. Stalin dostał fiksacji na punkcie Polaków, uznał, że Polacy działają przeciwko Związkowi Sowieckiemu i zaczął w skali zresztą całej Rosji, ale to przede wszystkim znalazło wyraz w działaniach na tych dalekich Kresach, zaczął akcję ludobójstwa na ogromną skalę. Polaków masowo rozstrzeliwano, właśnie ta ilość ofiar była zatrważająca w praktycznie wszystkich mężczyzn powyżej 16 roku życia. życia mordowano, tym, których udało uratować, wywożono ich do Kazachstanu.
Historyk zauważył, że IPN w ramach prowadzonego śledztwa i badań naukowych wciąż zajmuje się ustalaniem faktów i okoliczności dotyczących tego ludobójstwa. Oprócz tego, jak dodał profesor Wojciech Polak, trzeba udzielać pomocy tym Polakom, czy też ich potomkom, którzy wtedy wysiedleni do Azji Centralnej byli także ofiarami tego, co się działo. Trwają misje polskich strażaków i policjantów w Turcji oraz Grecji. Kraje te zmagają się z trwającymi od wielu dni pożarami. W Turcji powoli sytuacja się stabilizuje. Mają na to wpływ zmieniająca się pogoda oraz szereg działań, w tym akcje z powietrza, podejmowane m.in. przez polskich funkcjonariuszy. Działania na greckiej wyspie Ewia są szczególne ze względu na trudno dostępny rejon. Strażacy przy pomocy sprzętu podręcznego zajmują się też ochroną ludności oraz środowiska naturalnego. Jak podkreśla rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, brygadier Krzysztof Batorski, Polacy pozostaną na miejscu długo, jak potrzebna będzie pomoc.
Sam sprzęt, nawet najnowocześniejszy, takim dysponujemy, nie gasi pożaru i nie prowadzi działań ratowniczych. 42 strażaków w Grecji i 46 pojazdów tam na miejscu. To jest dość duża liczba, tak zwane moduły, dwa moduły do gaszenia pożarów lasów. Jeszcze 4 takie moduły mamy w naszym kraju, więc jesteśmy mobilni. Mało kto wie, ale nasi strażacy tam na miejscu w Grecji rozbili obóz i są całkowicie samowystarczalni. Mamy sanitariaty, mamy agregaty prądotwórcze, nie potrzebujemy żadnego zasilania z zewnątrz, mamy swoje źródła wody, również oczywiście zabezpieczenie finansowe i nasi ratownicy będą prowadzili tam działania, dopóki będą tam na miejscu potrzebni.
W ostatnich 4 latach odbyło się 16 międzynarodowych misji z udziałem polskich strażaków. Pomocą w sposób szczególny objęto Skandynawię, Bałkany oraz tereny Europy Wschodniej. Wsparcie dotyczyło działań ratowniczych i gaśniczych, a także misji humanitarnych. Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani próbuje koordynować działania przeciwko talibom dążącym do przejęcia kraju. Temu miała służyć dzisiejsza wizyta prezydenta w Mazar-i-Sharif, największym mieście na północy kraju. Według Pałacu Prezydenckiego szefa państwa miał tam sprowadzić ogólny stan bezpieczeństwa i spotkać się z przedstawicielami służb bezpieczeństwa, przywódcami dżihadu i innymi wpływowymi osobistościami. Talibowie w sumie kontrolują już 9 z 34 afgańskich stolic prowincji, w tym 7 na północy kraju, w regionie, który zawsze stawiał im opór. Mamy do czynienia z powtórzeniem sytuacji, która w przeszłości Afganistanu miała już miejsce kilka razy, zauważył historyk wojskowości profesor Krzysztof Kubiak.
Po wycofaniu obcej siły wojskowej stabilizującej aktualny reżim, ten reżim po prostu upada. Tak wydarzyło się po wycofaniu Sowietów i wszystko wskazuje na to, że ten scenariusz spełni się również w tym przypadku. Można postawić hipotezę, że Afganistan w znikomym stopniu podatny jest na kontrolę przez jedną władzę centralną, że struktury prowincjonalne, klanowe, plemienne są zbyt silne, by poddały się kontroli jednego ośrodka.
Talibowie rozpoczęli ofensywę w maju, gdy z kraju ostatecznie zaczęły wycofywać się wojska amerykańskie i siły zagraniczne, ale w ostatnich dniach ich działania nabrały tempa dzięki opanowaniu kilku ośrodków miejskich. A to były wiadomości w Radiu Maryja. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro na przeważającym obszarze kraju słonecznie, gdzieniegdzie mogą się pojawić chmury. Deszcz możliwy jest tylko na krańcach północno-wschodnich. Termometry wskażą od 20 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 27 stopni na ziemi lubuskiej i zachodzie Wielkopolski. Wiatr umiarkowany północno-zachodni, a na barometrach 1015 hektopaskali.